Agrobiznes.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry o poranku, a przed nami wtorek, 23 kwietnia i kolejne wydanie Agrobiznesu. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o programie ochrony zasobów genetycznych, tym razem o ochronie rasy bydła białogrzbiecego i będziemy zachęcać do hodowli.
Tak, hodowcy utrzymujący bydło białogrzbiete otrzymują dopłaty dla krów. W przypadku oceny mlecznej do jednej sztuki dorosłej hodowca otrzymuje rocznie dotację na wysokości 2800 zł, a w przypadku oceny mięsnej na poziomie 1800 zł.
Będzie też o rozpoczęciu sezonu ogrodniczego, o sadzonkach i nasionach.
Obserwujemy, że te ceny są naprawdę wysokie. Przysłowiowa sałata potrafi kosztować i 3 zł, pęczek rzodkiewek też, a tu nasiona to jest w granicach 2 zł. Paczuszka nasion, z którego można naprawdę wyprodukować parę pęczków tej rzodkiewki czy parę główek sałaty.
A w kolejnym odcinku cyklu Na Zdrowie powiemy, jak unikać tak zwanego efektu jojo. Więcej o tym w dalszej części programu, a na początek sprawdzamy prognozę pogody. A tutaj nadal chłodno, noce zimne, chociaż już na ogół bez przymrozków. A w ciągu dnia temperatura poniżej 10 stopni, do tego lokalne opady deszczu. Potem z dnia na dzień będzie cieplej, w niedzielę nawet 22 stopnie, ze słońcem i bez opadów. To tak w skrócie, a oto szczegóły. Jak informują synoptycy, pogodę kształtuje skraj niżu. Napływa chłodna i wilgotna masa powietrza. I tak w naszym regionie po pochmurnej i zimnej nocy z lokalnymi przymrozkami do minus 2. Dziś w dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, chwile ze słońcem. Lokalnie jedynie na północy województwa przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, miarkowany z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie całkowite, zimno, ale już bez przymrozków w całym regionie. Temperatura minimalna od 3 do 5 stopni. A jutro w środę słońca raczej nie zobaczymy, przez cały dzień zachmurzenie całkowite. Do tego opady deszczu okresami o umiarkowanej intensywności. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 9-11 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna od 5 do 7 stopni i przelotny deszcz. A w czwartek zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami, do tego miejscami opady deszczu i jeszcze zimno w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 7 do 9, wiatr słaby, umiarkowany, południowy. A co przyniosą kolejne doby? Będzie coraz cieplej i pogodniej, bez opadów i z większą ilością słońca. I tak w nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna od 1 do 3, w piątek temperatura zróżnicowana, maksymalna od 7 na północy regionu do 12 na południu. Noc z piątku na sobotę zimna od 2 do 3 stopni, ale w sobotę już znacznie cieplej w całym regionie, na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni. Cieplejsza będzie też noc z soboty na niedzielę do 7 stopni na termometrach, a niedziela zapowiada się słoneczna z letnimi wręcz temperaturami od 20 do 22. Rozpoczął się sezon ogrodniczy, w sklepach i centrach duży ruch, oferta bogata. Można wybierać w sadzonkach roślin balkonowych, tarasowych czy też warzywnych oraz krzewów owocowych, ale przede wszystkim w nasionach, które już niebawem będzie można wysiewać wprost do gruntu, mówi Krzysztof Wrona z Centrum Ogrodniczego w Lublinie.
Nasiona w tym roku, jak i w ostatnich latach, cieszą się bardzo dużą popularnością. Nasiona naprawdę w tej chwili są zauważone, bo do tej pory ceny ogólnie warzyw były stosunkowo niskie, ale od 2-3 lat obserwujemy, że te ceny są naprawdę wysokie. Przysłowiowa sałata potrafi kosztować i 3 zł, pęczek rzodkiewek też, a tu nasiona to jest w granicach 2 zł. Paczuszka nasion, z którego można naprawdę wyprodukować parę pęczków tej rzodkiewki czy parę główek sałaty. I myślę, że idzie to w kierunku tego, żeby dawało to też radość, bo nasiona same w sobie potrzebują całej dynamiki, chodzi o jakiś wkład i swój energii, jakie też trzeba dbać o wilgotność, no szereg czynników. Ziemia przede wszystkim jest istotna w tej chwili. Nasiona, szczególnie ogórków ostatnio cieszyły się i cieszą się dalej popularnością. Część nasion już powinna być wysiana, szczególnie roślin, które wymagają wcześniejszego przesadzenia. Pory, selery, które już powinny być już wysiane i już pomału trzeba myśleć nawet o wysadzeniu do gruntu. Ogórki, ostatnimi czasy jest bardzo duży asortyment tych nasion, z tym, że ja ostatnio praktykuję wysiewanie nasion ogórka do wielodoniczek czy doniczek, także żeby sadząc do ogrodu, żeby ona miała co najmniej 2-4 liście, nie? Bo wtedy uciekamy od rzeczy, które są zagrożeniem dla takich młodych siewek, a takim zagrożeniem są przede wszystkim ślimaki ostatnio. To jest plaga, z którymi się musimy zmierzać i tego po tej łagodnej zimie jest tego multum. I doświadczamy tego, że to nachodzi jeszcze inne, potężniejsze ślimaki, inne formy tych ślimaków. I te zagrożenia są z racji tego, które nie tylko ogórki jedzą, one jedzą wszystko. Aksamitka, która by się zwała, tak pospolicie zwana śmierdziuchem, też im pasuje. Także, że tutaj spustoszenia ogromne czynią i te młode nasadzenia, czy to będzie ogórek, czy to będzie sałata, czy rzodkiewka, one zjedzą wszystko i dlatego bardzo uważamy, że to trzeba zabezpieczyć, przewidzieć. Ostatnie czasy dużo ogrodników, działkowców sadzi rośliny w skrzyniach, co jest też jakimś utrudnieniem dla tych ślimaków. Skrzynie można wykładać też tkaniną, czy tam utrudniać miedzianymi taśmami, żeby ta plaga nie wchodziła nam do tego ogrodu, do swoich tych upraw, bo naprawdę to ma dawać radość, a nie obowiązek.
I przyszedł czas na kolejne spotkanie w cyklu Na zdrowie.
Na zdrowie.
Dieta redukująca masę ciała nie musi być cierpieniem. Żeby schudnąć, trzeba jeść, ale by było to skuteczne, należy zmienić swoje nawyki żywieniowe, nie burząc przy tym drastycznie dotychczasowego życia. Prawdziwą zmorą jest tak zwany efekt jojo, czyli zjawisko nagłego przyrostu masy ciała tuż po szybkim osiągnięciu zaplanowanej utraty zbędnych kilogramów. Niekontrolowany i zbyt szybko zachodzący proces odchudzania może doprowadzić do nagłego powrotu masy wyjściowej, a restrykcyjna, długofalowa, niezbilansowana dieta prowadzi do poważnych niedoborów. Istotne jest stopniowe zmniejszanie spożywanych kalorii, odpowiednie nawadnianie organizmu i rezygnacja ze słodzonych napojów.
W kontekście redukcji masy ciała bardzo poważnym problemem jest tak zwany efekt jojo. Efekt jojo możemy tłumaczyć jako wahania masy ciała, które następują po zakończeniu odchudzania.
Dietetyk Maciej Pokarowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Czyli tak na dobrą sprawę mijają 2-3 miesiące od diety redukcyjnej, mówimy basta, już nie chcemy się dalej odchudzać. No i dochodzi do sytuacji, gdzie te kilogramy zaczynają powoli wracać. No i pytanie, skąd w zasadzie to się dzieje, jak do tego dochodzi. Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o badania dotyczące efektu jojo, to mamy nawet takie publikacje, gdzie ponad 80% osób, które mają ze sobą diety odchudzające, niestety wraca do pierwotnej, minimum do pierwotnej masy ciała sprzed odchudzania. W innym natomiast badaniu nawet połowa badanych przybrała około 4 kg więcej w stosunku do tego, co się działo przed rozpoczęciem redukcji wagi. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że mamy zmianę w gospodarce hormonalnej naszego organizmu i główną przyczyną tego, że kilogramy wracają, jest to, że my robimy to po prostu nieodpowiedzialnie i chcemy te efekty osiągnąć zbyt szybko. Racjonalna redukcja masy ciała to jest od 2 do 4 kg przeciągu miesiąca. Początkowo ten efekt redukcji wagi będzie zachodził szybciej, z tego względu, że nasz organizm będzie tracił sporo wody, sporo glikogenu i będzie to pozorna utrata masy ciała, tkanki tłuszczowej. Natomiast ta tkanka tłuszczowa, ta redukcja tłuszczu z reguły zachodzi już później zdecydowanie wolniej.
Na zdrowie.
Zbyt duże tempo redukcji masy ciała może uruchomić kolejną obronę organizmu przed dalszą redukcją.
Ponieważ zachodzi ona zbyt gwałtownie i organizm nie wie za bardzo, co się dzieje, bo mamy kolejne restrykcje, tkwimy w tej diecie, jest niska dostępność energii, no i zaczyna włączać kaskadę hormonów, które chcą uratować organizm przed, w cudzysłowie, też katastrofą. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że zbyt długie przebywanie w takim deficycie energetycznym, kiedy jemy tych kalorii mniej niż potrzebujemy, również doprowadza do tego, że organizm włącza kaskadę tych hormonów. Traktowanie diety w sposób krótkoterminowy, czyli tylko i wyłącznie jako narzędzie do celu, również pod kątem psychiki nie będzie działało na nas dobrze. Jak radzić sobie z tym efektem jojo? Przede wszystkim warto robić okresowe przerwy, jeśli chodzi o bycie na diecie, czyli powinniśmy robić to w ten sposób, że decydujemy się na przykład na okres miesiąca, żeby być na diecie redukcyjnej. Mamy określony trening, mamy dietę redukcyjną, natomiast wprowadzamy po tym miesiącu, kiedy osiągnęliśmy efekt, pewną przerwę od diety, gdzie wracamy do zapotrzebowania, gdzie jesteśmy w stanie za jego pomocą utrzymać te efekty, które wypracowaliśmy i kolejno po raz wtóry zrobić tą samą strategię, czyli po tym odpoczynku znowu prowadzić redukcję masy ciała. Według badań jest to zdecydowanie lepsze podejście i długofalowo takie osoby są w stanie utrzymać efekty, które wypracowały. Nie możemy cały czas stresować naszego organizmu tym, że jemy po prostu mało, ciągle jest ta aktywność, potrzebny jest odpoczynek, regeneracja, żeby był odpowiedni efekt. No i pamiętajmy, że najważniejsze jest to, że nie możemy kosztem zdrowia redukować kilogramów, także kolejna dieta cud, która obiecuje 10-15 kg w przeciągu miesiąca, no to jest ta sama dieta cud, która może również zaważyć na zdrowiu i sprawić, że te 10-15 kg po prostu powróci.
Pamiętajmy też, że skuteczne odchudzanie i zdrowa dieta to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale również codzienny ruch i aktywność fizyczna. Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie konkretnej diety, to zawsze warto takie decyzje skonsultować z dietetykiem bądź lekarzem.
Na zdrowie. Agrobiznes.
Krowy z charakterystycznym białym grzbietem hodowane były w Polsce od niepamiętnych czasów. Przodkowie dzisiejszych białogrzbietów wywodzą się z terenów położonych na wschód od Wisły, dlatego dawniej nazywano je bydłem nadwiślańskim lub powiślańskim. W pierwszej połowie XX wieku rasa ta stanowiła około 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności nowszych, bardziej wydajnych ras bydła mlecznego, rasa białogrzbieta uległa niemal całkowitemu zanikowi z terenów Polski. Prace nad zachowaniem zasobów genetycznych tej rasy prowadzi od lat 90. ubiegłego wieku Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rasa ta została włączona do programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, mówi dr Wioletta Sawicka-Zugaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego.
Jeżeli chodzi o program ochrony zasobów genetycznych, został on wprowadzony w 2004 roku. Zaczynaliśmy od kilku sztuk, praktycznie od jednego, dwóch gospodarstw, które utrzymywały maksymalnie 5 krów tej rasy. I z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost zarówno stad, jak i zwierząt, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Co to ze sobą niesie, jakby ten program? On oczywiście ma ochronić przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Polski, ponieważ jest to rasa występująca od niepamiętnych dawnych czasów, więc uważa się ją za element naszej historii, naszej kultury i rolnictwa również. Poza tym charakteryzuje się również bardzo dużą zmiennością genetyczną, co jest bardzo dzisiaj charakterystyczne i na co zwraca się bardzo dużą uwagę, ponieważ duża zmienność genetyczna warunkuje większe możliwości adaptacyjne do zmieniających się warunków klimatycznych. To, co w tej chwili obserwujemy i różne problemy, które dotyczą dostępności pasz dla zwierząt. I zwierzęta te znakomicie sobie radzą właśnie w tak trudnych, ekstremalnych również warunkach. W chwili obecnej praktycznie wszystkie gospodarstwa, które utrzymują bydło białogrzbiete, podlegają pod program ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego. My jako Uniwersytet Przyrodniczy prowadzimy księgi hodowlane tej rasy. Natomiast za wszystkie programy rasowe odpowiada Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa. Generalnie na chwilę obecną tych stad mamy około 120. Występują one praktycznie w całej Polsce, w 12-13 województwach, więc można powiedzieć, że wszędzie, gdzie się nie obrócimy, to nasze białogrzbietki można spotkać w gospodarstwach i na pastwiskach.
Z czym się wiąże przystąpienie do tego programu, jeżeli hodowca chciałby przystąpić do programu, jakie są warunki?
Jeżeli chodzi o warunki przystąpienia do programu ochrony, pierwsze oczywiście to są zwierzęta, tak, w gospodarstwie. Muszą to być minimum 4 dorosłe sztuki, 4 dorosłe krowy, przynajmniej po pierwszym wycieleniu tak zwanym. No i oczywiście podstawowa ocena użytkowości. W chwili obecnej, właściwie od 2019 roku, zwierzęta te mogą być oceniane w dwóch modelach. Albo jest to ocena użytkowości mlecznej i druga ocena użytkowości mięsnej. To jest jakby warunek. Obydwie oceny prowadzone są przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jest to również organizacja, która bardzo ściśle tutaj współpracuje zarówno z Uniwersytetem Przyrodniczym, jak ze Związkiem Hodowców Bydła Białogrzbietego w zakresie właśnie ochrony, odtwarzania tej rasy. No i oczywiście, jeżeli tylko hodowca zdecyduje się na taki program, to pierwszym jego krokiem jest zgłoszenie się do nas. My weryfikujemy stado. Polega to na odwiedzinach, oczywiście opisie charakterystycznego umaszczenia, zakwalifikowania do wpisu do ksiąg hodowlanych. No i czekamy na realizację programu, który zaczyna się co roku od 15 marca.
Tutaj jakieś dopłaty są do hodowli?
Tak, hodowcy utrzymujący bydło białogrzbiete otrzymują dopłaty dla krów. W przypadku oceny mlecznej do jednej sztuki dorosłej hodowca otrzymuje rocznie dotację na wysokości 2800 zł, a w przypadku oceny mięsnej na poziomie 1800 zł.
Jak taka rasa wygląda? Będzie można zobaczyć na drugiej krajowej wystawie bydła białogrzbietego, którą zaplanowano 18 i 19 maja podczas dorocznej imprezy Zielone Agro Show and Animal Show na lotnisku w Łężu. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Agrobiznesu. Kolejne spotkanie jutro rano, a dziś za uwagę dziękuję Krzysztof Mysiak, który program zrealizował, oraz Małgorzata Maksim. Miłego dnia i do usłyszenia jutro o 5:30.
Agrobiznes.